Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym projekcie crosscastowym. No i może zaczniemy od przedstawienia sław z różnych podcastów, które tutaj przybyły. No i na wstępie jest z nami Stratek, znany jako Stratek Live, youtuber, streamer, gracz, głównie w strategię, do tego student elektrotechniki, miłośnik historii oraz fizyki.
Witam was bardzo serdecznie, ale oprócz mnie jest również Badel, który jest czynnym graczem, ale na szczęście niebiernym. Oprócz leczenia ludzi na żywo jako fizjoterapeuta leczy zbłąkane dusze w świecie giereczkowym, który konkretnie wam powie, w co, gdzie i jak zagrać. Możecie go również usłyszeć w podcaście Drop In.
Tak, witam bardzo serdecznie, oto ja. A poza mną i oczywiście dwoma poprzednimi mówcami jest z nami też Toy Black Hat, osoba prężnie zwalczająca wszystkich kocykowych influencerów oraz innych odkurzaczowych youtuberów. Gość, który pokupnie gry za swoje, wygłasza o niej prawdę, bez zachwycania się niezachwycającym. Poza tym trzymający w garści Discorda oraz podcast giereczkowy.
Witam wszystkich gorąco i bardzo serdecznie z tej strony Toy Black Hat, a za nami wszystkimi poza poprzednimi mówcami, którzy się przedstawili, znaczy przedstawiali się nawzajem, ja powinienem przedstawić Waderio, więc przedstawiam. Waderio to przede wszystkim myśliwy, po drugie, co bardzo ważne, filantrop i organizator eventów charytatywnych dla naszej podcastowo-gireczkowej, właściwie podcastowej społeczności oraz chyba najważniejsze, prowadzący podcast Push Start. Siemasz, Waderio.
Witam. No i co, zaczniemy sobie może od takiego przybliżenia, po co żeśmy się tu zebrali. Na początku grudnia na właśnie Discordzie podcastu giereczkowego i na Discordzie podcastu Drop In, czyli Gratchwatch, odbyła się ankieta. W ankiecie wzięło udział aż 61 niezależnych gamingowych samozwańczych ekspertów, czyli naszych drogich widzów. No i będzie ta lista, która się wyłoniła w ramach ankiety na top 10 gier 2019 roku, została podzielona na trzy części. W pierwszej części pokrótce będziemy prezentować te gry, które się nie załapały do zestawienia oraz miejsca od 10 do 7 i możecie tej listy słuchać na podcaście giereczkowym. Część druga ląduje do mnie na podcast Push Start, gdzie zaprezentujemy gry od 6 do 4. No i część trzecia, końcowa na podcaście Drop In z miejscami 3 do 1 i takie ogólne podsumowanie. Także myślę, że wszystkie linki standardowe będą w opisie, a my powoli zaczniemy od tej listy gier, które się nie załapały. No i według moich notatek na ostatnim miejscu jest Halo Master Chief Collection.
Tak, to ja grałem, to mogę od razu powiedzieć. Grywałem to na Xboxie i generalnie rzecz biorąc, bardzo mi się podobało, ponieważ to była, wiesz, takie wspomnienie tych Halo, które grałem wcześniej na Xboxie 360, także właściwie w sumie fajnie, że tu się znalazło.
Tak, ja od siebie też dodam, bo też troszeczkę pograłem. Ja wcześniej serię Halo to gdzieś tam dawno, dawno temu chyba w jedynkę właśnie na Xboxie grałem, potem jakąś tam dwójkę przelotnie i tutaj sobie tak od początku chronologicznie, czasowo, czyli od Halo Reach zacząłem ogrywać, no i całkiem przyjemnie zrobione. Chyba właściwie remaster, bo tam są... znaczy, można sobie przełączyć na te różne tryby graficzne. Można grać w oryginalnym, można grać tą grafiką podciągniętą. Tam jakieś filtry są do tego dodane. I całkiem przyjemnie się to gra. Gram właśnie na PC-cie i bardzo się cieszę, że w końcu do PC Master Race'ów dołączyło Halo. Ktoś jeszcze coś ma do dodania na temat Halo? Bo panowie chyba nie grali reszta, tak? No to lecimy dalej, czyli Days Gone.
To ja grałem, też mogę się wypowiedzieć. Moim zdaniem jeden z lepszych ekskluzywów na PlayStation ever, ponieważ ta gra jest niesamowicie klimatyczna, niesamowicie interesująca fabuła i troszeczkę taka taki wnosząca taki powiew świeżości do tych moim zdaniem mało interesujących eksów Sony. Także 80-osobowe Bend Studio naprawdę zrobiło dobrą robotę i zrobiło naprawdę fajną, interesującą i godną polecenia grę. Mimo, że to ekskluzyw.
A powiedz mi, czy faktycznie była tak zabugowana, jak wszyscy pisali? Bo z tego, co wiem, poza oczywiście tym, że jest to gdzieś tam gra warta ogrania, no to właśnie słyszałem, że ma dość dużo takich wbijających się faktycznie w oczy bugów.
To znaczy, ja grałem w wersji, bo ja nie kupiłem tego w dzień premiery, tylko jakiś chyba, o ile dobrze sobie przypominam, tydzień czy dwa tygodnie po. I to już była po łatce, która naprawiła większość błędów. Także ja w ogóle nie napotkałem Nie przypominam sobie, żebym w ogóle jakikolwiek glitch tam zobaczył, nie? Poza takimi standardowymi, typu, że tam coś się w teksturze zablokuje, czy tam ragdoll jest nie taki, jaki trzeba, nie? Ale widzisz, ja na to w ogóle nie zwracam uwagi, ale żeby jakieś takie błędy, które nie pozwoliłyby mi na przykład skończyć misji, albo w ogóle miały jakiś taki negatywny wpływ na rozgrywkę, to nie ma.
Ale to ja chyba gdzieś mi się o uszy, oczy obiło, że wszystkie te recenzje, które podkreślały jakieś błędy i bugi, pochodziły z gry, która była tam przed premierą udostępniona dla youtuberów, recenzentów i tak dalej, dziennikarzy, i ona była tak jakby bez tego day one patcha i dlatego tam tyle kwiatków wychodziło.
Okej, może masz rację, może faktycznie mój odbiór był gdzieś tam przez pryzmat tych pierwszych wersji tej gry postrzegany, nie?
No w każdym razie ja uważam, że jest gra naprawdę godna polecenia.
No a w takim razie teraz może oddamy głos trochę strategowi, bo następne na naszej liście jest Total War Three Kingdoms.
Tak, więc pora na mnie. No i co ja mogę od Three Kingdoms powiedzieć? Na pewno jest Creative Assembly, jakby to ładnie powiedzieć, wyciągnęło wnioski z nieudanego Thrones of Britannia, kiedy miała powstać seria poboczna Total Warów, Total War Saga tak zwana, która doczekała się tak oficjalnie, no to powiedzmy jednej części, druga jest jakby troja w pracach, a do tej części, do tej serii dodano jakby Zmierzch Samurajów z Szoguna, który był dodatkiem, który mógłby zostać tym dodatkiem, no ale ktoś chciałby dodatkowe pieniążki zarobić. Co o samym Three Kingdoms mogę powiedzieć, to, że ona łączy na pewno mechaniki bohaterów z Warhammera, to jest najbardziej chyba największy plus, bo ci bohaterowie naprawdę, ich walki na polu bitwy takie jeden na jednego bardzo fajnie wyglądają. Smuci brak bitew morskich, to jest chyba największa bolączka tego Total War'a, że w większości nowych Total War'ów możemy obserwować te bitwy morskie i toczy się, no a w tej części to po prostu pominięto i nie ma tego. Fajnie jest też, że mimo, że Thrones of Britannia była dość słabą częścią, no to wyciągnięto z niej mechanikę, że rekrutujemy wojska i jakby te wojska nie pojawiają się w pełnym uzupełnieniu. Po prostu jakby najpierw rekrutujemy jakąś jednostkę i mamy na przykład 20 ze 120 ludzi i dopiero w następnych turach jakby ten oddział się uzupełnia. We wcześniejszych Total Warach możemy zobaczyć coś takiego, że na przykład po jednej turze odczekania mamy cały gotowy oddział zebrany. Można to wyjaśnić, no, że 3 miesiące no to dość sporo, żeby znaleźć 120 ludzi, ale jednak ta mechanika tego jakby co turę uzupełnienia wygląda lepiej i gra się lepiej, bo nie ma nagłego skoku, że w jedną turę jedna armia staje się nagle z 5 oddziałów, staje się 20-oddziałową armią. No i jeśli chodzi o samo granie, no to oczywiście no gra się przyjemnie, jest to typowy Total War. Nie ma tutaj żadnych właśnie tych super nowości, no jest kilka tych takich dodatkowych smaczków. Wygląda to bardzo przyjemnie, ten klimat i ta stylistyka taka baśniowa, legendy właśnie o tym okresie. Fajnie jest, że dla tych, których się nie spodobała, została ta jakby dodana część archiwalna, tak to jakoś się nazywa, że nie ma tych właśnie tych bohaterów, tylko jest normalnie, klasycznie dla, jak to było w poprzednich historycznych Total Warach, aczkolwiek uważam, że używanie tej archiwalnej, no to jest po prostu odbieranie sobie szczęścia z wszystkich nowości, które zostały wprowadzone tak naprawdę do tego Total War'a. No i co mogę rzec? Wiadomo, zaraz po premierze już się pojawił pierwszy oficjalny dodatek, ale to już jest typowe, dodano krew odpłatnie, ale to już jest od kilku części taki standard. Z krwią to jest w ogóle żart, że twórcy zawsze się tłumaczą, żeby po prostu podstawkę obniżyć PEGI, bo jakby była krew na starcie, to by musiało być od 18 lat, a tak to bez krwi jest 16 i niby dodają to jako dodatek dla tych ten, tylko dlaczego on nie jest darmowy, tylko jest odpłatny, to już inna sprawa. No, mi się grało przyjemnie i czekam, aż pojawi się więcej jakichś ciekawych dodatków, bo na przykład większość mapy tak naprawdę jest pusta, dosłownie pusta. Tam są wioski, które można zasiedlić, więc wiadomo, jaki to ma potencjał DLC-kowy w przyszłości.
Wow, szanuję. Naprawdę ja zawsze do tych Total Warów mam taki... No niby bym chciał, a jednak jakoś tak nie mogę się za to zabrać.
Ja wiem, długie kampania, przede wszystkim chyba długość kampanii w Total Warach jest męcząca, bo osobiście przeszedłem w Three Kingdoms jedną tylko kampanię od początku do końca, zwłaszcza, że ostatni finał jakby kampanii to jest po prostu zdobycie trzech jakby pałacy cesarzy, tych tam, bo się ogłasza trzech niby cesarzy i trzeba zdobyć wszystkie, żeby wygrać ostatecznie. No i to może wydupić ci po dwóch różnych krańcach mapy i musisz się przebijać przez całą mapę, a te boty się tak rozbudowują, że to jest po prostu na wyższych poziomach nie tyle co trudne, co męczące.
No dobra, no to chyba przechodzimy dalej do kolejnej gry, czyli Wii The Revolution.
I znowu ja chyba się muszę odezwać, bo czy ktoś jeszcze grał?
Niestety.
Nie. No to Wii The Revolution to widziałem na PGA w Poznaniu, mi się spodobało, bo to jest jakby, to jest taki prosty symulator sędziego podczas okresu rewolucji francuskiej. Graficznie bardzo mnie przykuł, bo jest tak inaczej stylizowany, jakby wszystko składa się z jakby, nazwijmy to, z takich kryształków, to można tak rzec. I co my tam robimy? No to głównie po prostu wydajemy wyroki. One oczywiście mają wpływ na to, jak się mogą potoczyć nasze losy, jakie jest poparcie danych klas społecznych, czy nas bardziej będą lubili proletariat, czy rewolucjoniści, czy właśnie pozostałości arystokracji. Tylko gra po prostu, jakby to rzecz, za mało daje efektów tych naszych decyzji, bo grałem chyba trzy razy, co najmniej, około trzech razy przeszedłem tą grę, tak od początku do końca, próbując właśnie próbować różnych innych sposobów w niektórych sytuacjach. No i głównie te nasze wybory po prostu właśnie decydują o tym pasku, nie ma tak naprawdę innego wpływu. Po prostu w końcowej, jakby ostatecznej fazie przygody ilość pasków przekłada się na liczbę jednostek, jakie otrzymamy. A nawet udało mi się sprawić, nie wiem czy to dalej jest, ale przynajmniej było na początku gry, że ostatnia gra w kości decyduje tak naprawdę o całej losie historii. Mam nadzieję, że to już zostało zmienione, ale tak się właśnie stało mi, że przegrałem tą grę w kości i zupełnie inaczej się cała historia potoczyła, mimo że wcześniej mi się świetnie udawało to rozegrać.
No to powiem szczerze, że ja nawet o grze nie słyszałem do tego momentu.
No to jest małe studio, nie? Klabater wydawał. I to też miało, na przykład miało takiego fejla, że w ogóle muzyki nie było. To jest, było czuć właśnie tą niską budżetowość, że na przykład nie było ścieżki audio zupełnie żadnej. Oprócz w menu jakaś taka muzyczka cicha się pojawiała, a potem była po prostu cisza.
To znaczy jeszcze raz, jeszcze mam pytanie, znaczy jesteś sędzią rewolucji, podczas rewolucji francuskiej?
Tak, jesteś sędzią jakby tego trybunału, takiego najwyższego.
I gra potrafi mieć inne zakończenie, bo przegrałeś w kości.
Tak przynajmniej było. No na samym, nie wiem, czy to zostało zmienione, bo cały czas wychodziły patche, ale jak na samym początku to właśnie tak było, że szło dobrze, było ok, udawało mi się tam mniej więcej. Na końcu była finałowa gra w kości, która zadecydowała o całym losie historii.
Nie no, spoko.
Dragon Quest 11 na Switcha.
To jest jakieś chińskie.
Przemilczymy, bo nikt w to nie grał. Tak.
Ale jest, to trzeba powiedzieć.
Pomiń, tak, było.
Tak. Samozwańcza społeczność uznała samozwańczych ekspertów, tak, że ta gra powinna
znaleźć się w rankingu. Nikt nie chciał przyjść opowiedzieć o tej grze z tych ekspertów.
Dokładnie tak. No i kolejne miejsce to Anno 1800.
Ciekawe, kto weźmie głos.
Może ja. Ale nie jestem pewien, bo może ktoś
znaczy,
grał.
Ja wiesz co, zainstalowałem z Uplay Plusa, ale nie zagrałem.
Nie zagrałeś.
Nie.
No co? Ja ostatnie Anno przed 1800 to grałem w 1404, bo ogólnie jako fan historii bardziej skłaniam się zawsze do tych gier historycznych i te współczesne Anno zupełnie mnie nie zaciekawiła, tym bardziej te w dalekiej przyszłości. I jak mam właśnie porównywać to Anno do właśnie 1800, do Anno 1404, to najbardziej mnie cieszy usunięcie bitew naziemnych, bo to po prostu było gównianie. Tam w 1404 stawiałeś jakieś durnowate obozy, nie za bardzo wiedziano o co chodzi, ten system jak, że oni zdobywają obóz od obozu i te obozy znikają, bo oni tam weszli albo wygrali, nie miało to zbytnio fanu i niezbyt było to ogarnięte, a tutaj po prostu są bitwy morskie, a możesz przejąć właśnie wyspę przeciwnika albo po prostu go niszcząc, jego siły i zajmując mu ten port, albo po prostu możesz wykupić akcję, co jest chyba najciekawsze, że możesz wykupywać akcję częściowo danej wyspy i następnie po prostu mieć tyle akcji, że to ty dokładnie chyba wszystkie trzeba mieć, jeśli się nie mylę, akcje, żeby po prostu całą wyspę wykupić i przejąć pod swoje władania, a jak je wykupujesz, no to po prostu przeciwnik musi ci płacić w ramach tego, że masz udziały na jego wyspie, co jest po prostu bardzo fajne. Kampania jest fajna o tyle, że uczy podstaw i cały czas się rozbudowuje, ale nie jest tak, że na przykład kampania w ogóle to jest jedna mapa, która się dzieje przez wszystkie rozdziały, więc o tyle to jest plus, że widzisz cały czas ten postęp swojej osady. Masz jedną osadę, którą cały czas rozbudowujesz, ale mnie najbardziej cieszyło, że kampania po prostu się kończy i rób co chcesz, nie? Jakby cały czas możesz to swoje miasto upgrade'ować, przejmować nowe wyspy i się rozbudowywać. Cieszy mnie też właśnie, że zostało dodane na przykład coś, czego nie było w Anno 1404, czyli wpływ ilości mieszkańców danej wyspy na to, czy dane ośrodki produkcyjne mogą działać. W Anno 1404 stawiałeś na bezludnej wyspie, nie wiem, na przykład, co by tam było, na przykład plantację kawy, no i ona od razu pracowała, nie? Nie potrzebowałeś pracowników, niczego. A tutaj jednak, jak już stawiasz jakiś budynek, gdzie ktoś pracuje, to musisz też mieć jakby robotników do tego miejsca, co wymaga czasami nieopłacalnością zajmowania małych wysepek. Bo trzeba to jakby zorganizować, żeby mieć jakichś ludzi, którzy jednak to będą obsługiwać, no bo inaczej nie będzie, albo będzie wolniej produkować, albo nie będzie wcale produkować. Fajne jest też w Anno 1800, że jakby cała duża mapa jest podzielona na sektor. Mamy na przykład stary kontynent i to jest osobny taki duży fragment mapy i mamy osobno Nowy Świat, który jest też osobnym, dużym kontynentem i jakby nasze statki mogą między tymi kursować. Teraz wyszło mnóstwo DLC-ków, które jeszcze dodają jakoś tam Arktykę, jakoś tam inne krainy i to jest cały czas rozbudowywane. I jeśli mam powiedzieć, że to jest bardzo dobry powrót Anno do tych części historycznych, bo 1404 było dość jeszcze dawno było po prostu i wiele tych mechanik, które już się pojawiły w następnych częściach Anno, po prostu brakuje w 1404, ale jeśli mam oceniać na przykład, co mi się na multi lepiej grało, to wydaje mi się, że na multi jednak 1404, bo mamy tą jedną mapę i to jest lepsze jest chyba zarządzanie mimo wszystko między wyspami poszczególnymi, bo jednak tak, bo żeby przesunąć się z starego świata do nowego, coś jest 800, to musisz się troszeczkę naklikać i to jest, po prostu marnujesz jakby swój czas na to, żeby się po prostu przerzucić i tam doczytało ci inną mapę. A w 1404 na multi masz niby jedną i to jest dość wygodne. No i tyle.
Ktoś ma jakieś pytania?
Skargi, zażalenia?
Nie. Nie. No to lecimy dalej z kolejną grą, którą chyba tylko strateg ograł, czyli hit, który wylądował na Twitterze u samego króla game devu Hideo Kojimy, czyli Warsaw.
Tak, Warsaw. Warsaw, które miało wtopę dystrybucyjną w związku z tym, że dystrybuowała to Agora. Chyba Agora to była jej pierwsza gra, którą dystrybuowała. I był przypał z tym, że kody, jakie zostały dane do wersji pudełkowej edycji specjalnej, pokrywały się z kodami, które były w edycji zwykłej. Przez to cała ta pudełkowa część musiała zostać wycofana i wywalona. Nawet nie wiem, czy się z tymi elektronicznymi na tej jakiejś stronie jednej też się nie pokrywały i też były z tym problemy. No ogólnie była jedna wielka wtopa organizacyjna po stronie Agory, co sprawiło, że na przykład ja ograłem tą grę z opóźnieniem, bo jestem starym fanem posiadania po prostu fizycznej kopii gry, mimo że tutaj dostałem po prostu pudełko z kartką, z kodem i plakat, bo specjalnie szedłem do MPK, tak? Nie wiem, czy mogę mówić nazwę sklepu, ale powiedzmy, że... Ale to po prostu... Bo to był tylko jedyny dystrybutor tej edycji specjalnej i specjalnie właśnie byłem chyba w trzech, żeby właśnie to dostać, aż w końcu dostałem i się ucieszyłem. A jeśli chodzi o grę, no to jest po prostu prostsze, osadzone w klimatach potężnego powstania warszawskiego, najważniejszego powstania. Swoją drogą dzisiaj albo wczoraj było powstanie wielkopolskie, kiedy to nagrywamy, rocznica. I a wiele osób krytykuje na przykład powstanie.
Ale nie, wiesz co, bo to było chyba jedyne wygrane powstanie, więc dlatego tak, tym się nie onanizujemy.
Jedno z nielicznych wygranych, bo można powiedzieć, że śląskie też były wygrane, bo jednak cel został osiągnięty, może trochę bardziej połowicznie, ale śląskie też się mniej więcej udały, no bo jednak terytoria Śląsku zostały przyłączone w jakiejś części. Zwłaszcza te najlepiej jakby prosperujące ekonomicznie, bo to były tam było więcej kopalni tych bardziej ważnych. No ale tak, to też jest, że Wielkopolskie wygraliśmy, a wszyscy się jarają, najwięcej osób się jara tym warszawskim, który był oklęską organizacyjną.
Stratek.
Ale wracając do gry...
O martyrologię.
Co?
Chodzi o martyrologię. Tak, wiesz, tak. Liczy się droga, nie cel.
Tak. O. Wiadomo. Można jeździć. Tak, warto jeździć w kółko, żeby, ale w końcu trzeba skręcić w lewo, żeby dojechać do celu.
Tak.
Albo przejdźmy do następnej gry. Ogólnie no to po prostu jest. Warsaw to jest po prostu dobre, uboższe Darkest Dungeon. O.
No właśnie, ja chciałem powiedzieć, ponieważ moim zdaniem to jest taki zwyczajny chamski asset flipper, że wzięli to, co dało się jakby wziąć z Darkest Dungeons, dorzucili do tego gorszą moim zdaniem grafikę, bo ta gra nie jest tak klimatyczna jak Darkest Dungeons i... No i co? W to da się grać w ogóle, czy to raczej...
Nie, no da się, to jest przyjemna gra, no ale to jest, nie jest nic niesamowitego. Gra się przyjemnie, nie jest jakaś... Wiele osób na początku narzekało, że jest za trudna, no teraz jest mnóstwo ułatwień dla tych, którzy narzekali. Jest taka przyjemna gierka na, nie wiem, na jedno spotkanie, czy na dwa, ewentualnie jak się nudzi w międzyczasie, żeby zrobić jednego questa i tyle.
Ciekaw jestem, czy była faktycznie za trudna, czy był to po prostu poziom gdzieś tam Darkest Dungeon i ludzie po prostu zaczęli płakać. Nie, za trudna, jak to może być taka gra w XXI wieku? To jest przecież nie do pomyślenia, żeby taka gra była. I ciekaw jestem, czy to było na takiej zasadzie, że no po prostu była taka, jaka powinna być, czy znowu gracze gdzieś tam poszli za bardzo w tę stronę.
No mój znajomy, który od razu kupił tą sobie cyfrówkę, no to mówił, że po prostu miał takie sytuacje, że po prostu mu się amunicja kończyła i nie miał co zrobić, nie? No ale to... A nie było jeszcze wtedy opcji na przykład ataku tego, z broni białej. Bo została później dodana.
Okej, okay, czyli przechodzimy dalej. Kolejna gra, Borderlands 3. I tutaj ja stoję, żeśmy chyba tylko trochę pograli. Nie wiem, jak to i daleko dolazłeś?
Wiesz co, doszedłem do jakiegoś tam bossa, nie pamiętam. Nie wiem, powiedzmy 20 godzin gry jest za mną i ja generalnie bardzo mi się podobała. No ciągle mam w todo, żeby to dokończyć, ale oczywiście wiadomo, że z braku czasu i z dużej ilości gier, które ogrywałem na premierę potem, no to... O rany. To niestety ciężko mi wrócić. Ale przede wszystkim gra cieszyła mnie swoją optymalizacją, bo faktycznie po Borderlands 2, która niespecjalnie... Znaczy po tym remasterze niby Borderlandsa 2, który pojawił się na PS4, no to ta gra naprawdę cieszy responsywnością i cieszy tym takim bezkompromisowym fanem z rozwalania wszystkiego i radości ze strzelania. Także... Jeżeli o mnie chodzi, to oceniam tę grę bardzo wysoko.
A widzisz, a ja znowu bardzo lubię całą tą serię. I ja spędziłem jakieś może 5-6 godzin maksymalnie z racji tego, że kurczę, ja mam taki problem z tą serią, że bardzo ją lubię, ale ona jest dla mnie bardzo nudna. Ona nic nie wnosi ciekawego. Ja z reguły te Borderlandsy wszystkie nadrabiam w momencie takiej, wiesz, takiego sezonu ogórkowego i takiej pustki. Jak już nie mam w co grać, to wtedy tam zgaduję się z bratem czy z jakimś kumplem, żeby sobie tak, no to teraz sobie tydzień pogramy w Borderlandsy, nie? I wtedy siedzimy tam, gadamy głupoty na wojszczacie, nie? Coś tam, jakieś pierdoły sobie obgadamy inne i tak przy okazji gdzieś tam sobie te questy robimy i fajnie się biega, fajnie się strzela. I jedynkę w ten sposób to chyba ze 3 razy przeszedłem. Potem ten Handsome Collection właśnie, tam był pre-sequel i dwójka. To też chyba ze 2 razy ograłem w całości. I myślę, że te Borderlandsy też do mnie wrócą właśnie, jak nie będę miał w co grać innego. Ale ogólnie przyzwoita gra, bardzo się fajnie strzela. No i jest fan z tej rozwałki, nie?
Tak, tak. I dziwi trochę niskie miejsce w tym rankingu. Tak muszę powiedzieć, że...
No właśnie myślę, że trochę to jest boli. Taki przesyt materiałem, ale jeszcze do, do tego rankingu to jeszcze wrócę, właśnie wspomnieć, że te gry, które wylądowały na tym, pod tą kreską, pod tym magicznym 10 miejscem, to one tak naprawdę niewiele im brakowało nawet, żeby zostać na jakimś 3. czy 4. miejscu, bo ta punktacja była tak ściśle zawiązana, że naprawdę dużo tych gier to jest ex aequo właśnie pod kreską i brakuje jednego punkta, żeby się na przykład wrzucić już w jakiś ranking. Także to pokazuje, jak dużo chyba dobrych gier i równych gier było w tym roku?
No być może, wiesz. No ja tutaj akurat piję do Rage'a 2, który niestety tak zaspoileruję, jest nieco wyżej, jest w top 10 i po prostu strasznie mnie boli, że tak naprawdę Rage 2, w którym ta responsywność i ten fan ze strzelania nie jest taki zajebisty, jak w Borderlandsach 3 jest wyżej jednak, no ale to...
No to jeszcze do tego
Vox
wrócimy.
Vox Populi, Vox Dei.
Dokładnie.
O, pięknie powiedziałeś, pięknie.
A tymczasem Metro Exodus. I tutaj też ja ograłem całą grę, nawet skończyłem. Byłem trochę rozczarowany, trochę się spodziewałem czegoś innego po tych szumnych zapowiedziach otwartego świata w Metro i w ogóle. I ja odnoszę takie wrażenie, że Metro zostało odarte z metra, tak kolokwialnie mówiąc. Nie był to ten sam klimat tych ciastych, klaustrofobicznych przejść, gdzie nie wiadomo było, coś nie wyskoczy, gdzieś z rogu, z jakiegoś szybu wentylacyjnego, co jest za tym zakrętem, kiedy jest najbliższa stacja, kiedy będziemy mogli odpocząć, uzupełnić zapasy. A tutaj jakoś tak dojechało się tą aurorą, jakieś tam perypetie były, trzeba było odpocząć, trzeba było coś naprawić, jakiś taki nieduży teren do latania z jakąś tam historyjką fabularną dookoła i nie sprawiało mi to takiej frajdy jak te poprzednie części Metra.
A to ja mam zupełnie odwrotnie, bo ja w ogóle nie oczekiwałem od tej serii tych klaustrofobicznych korytarzy, a raczej oczekiwałem takiego doświadczenia, takiego zapoznania się z rosyjską kulturą i to akurat tutaj dostałem to. Bardzo mi się podobało. Przede wszystkim klimat ten taki rosyjski, ponieważ ja jeszcze grałem z rosyjskim audio, a z tekstami po angielsku, także to po prostu urzekło mnie i gra mi się bardzo podobała. Co do mechaniki tego quasi otwartego świata, również bardzo mi się podobało, ponieważ istnieje wiele gier, w których otwarty świat jest trochę na siłę, a ograniczenie tego otwartego świata do zamkniętych, a mimo wszystko dość rozległych tam 4 lokalizacji, mi się wydaje, że dało tej grze dużo, dużo, dużo na plus. I uważam, że jakby inne gry, gdzie ten otwarty świat jest taki wrzucony na siłę, bo musi być, poszły również, inne gry poszły w tą stronę, w jaką poszli ludzie z Metra, to jakby waga tych zasobów, które firmy poświęcają na stworzenie otwartego świata, poszło na rozgrywkę i na klimat, na choćby design tych lokacji, no to uważam, że nie wiem, czy nie zakręciłem, bo tak trochę może chaotycznie powiedziałem, ale chodziło mi o to, że po prostu ewidentnie wolę rozwiązanie z Metra Exodus niż z kolejnego Assassin's Creed, który tam będzie, nie? Gdzie mamy wielki świat, rozległy, ale wszystko w nim wygląda tak samo, a tutaj tak trochę inaczej. Ale jeszcze co do zakończenia, to ja do zakończenia nie doszedłem, ponieważ już na samym końcu w tej bibliotece gra mi się skraszowała tak, na PS4 grałem, że zepsuł się save i musiałbym grać od początku. I w dodatku ta afera z Epic Store'em, że ta gra była jako ekskluzyw w Epic Store'ze, stwierdziłem, że to już nie chce mi się przechodzić od początku i tak stwierdziłem, że w dupę se wsadźcie to.
No widzisz, a ja grałem na Epic Store'ze. Znaczy konkretnie na PC-cie grałem przez Epic Store'a, ale wiesz co, tak wracając do tego, co mówiłeś, to no ja znowu odnosiłem wrażenie, że ten otwarty świat był włożony na siłę i on był tu niepotrzebny. Fakt, on był fajnie zrobiony i fajne, zróżnicowane lokacje, ale uważam, że ta seria nie potrzebowała czegoś takiego. Już bardziej bym wolał, żeby zrobili bardziej swobodne poruszanie się po tym metrze moskiewskim, chociaż z drugiej strony rozumiem, że po 2 grach trochę już ten element był wyeksploatowany dość mocno. Jakbyśmy musieli chodzić jeszcze raz po tym samym, to by się graczom nie podobało. No ale znaczy to tak, ogólnie moim zdaniem ta gra to jest taki przyzwoity, dobry film drogi. Tylko, że taki growy, no.
No dokładnie tak. Poza tym chciałbym cały czas ci zwrócić uwagę, że nie możemy rozpatrywać gry z uniwersum Metro bez całego uniwersum Metro. Mamy naprawdę przecież cały motyw podróży jest w jednej z książek.
Nie tak, nie, ja to przecież wszystko wiem więc, i tak dalej, nie?
Więc mi to pasowało idealnie, naprawdę.
No to tak jak mówię, ja gdzieś się w tym klimacie jakoś tak... Ja wiem, że to i było w książkach opisywanych i tam tych książek jest sporo i w ogóle, ale jakoś tak gdzieś bardziej bym się spodziewał takich tych tuneli. Tam się dobrze czułem, to mi się tam podobało. Lubię sobie wracać do tego metra raz na jakiś czas, gdzieś tam sobie odpalić tak, żeby na parę godzin pograć i fajnie się w tym czuję, a tutaj gdzieś ten klimat mnie tak trochę rozczarował. Znaczy spodziewałem się czegoś innego po prostu zwyczajnie, nie? To nie jest tak, że to jest zła gra, tylko oczekiwałem czegoś innego, no.
No być może oczekiwania miałeś inne, bo mi na przykład bardzo się podobało, bardzo, bardzo. Także właśnie to rozwiązanie, te więcej otwartych lokacji.
Tutaj tak mi przychodzi do głowy gra roku z poprzedniego roku tak naprawdę, bo to było God of War i tam też zupełnie panowie z Santa Monica odeszli od tego schematu, czym był wcześniej Kratos. Że to był faktycznie taki slasher, gdzie się wyrzucało tych ludzi, kamera była bardzo, bardzo taka chaotyczna i zupełnie inaczej to wyglądało niż jest teraz i wydaje mi się, że może to być podobna sytuacja, bo tutaj to, do czego ty byłeś, Waterio, przyzwyczajony, oczywiście tutaj mówię trochę za ciebie, nie wiem, czy powinienem, no ale tak już jak już gadamy, to powiem, nie? Więc gdzieś tutaj jak rozmawialiście o tym, to przypomniała mi się właśnie ta sytuacja, którą ja miałem z God of War'em, bo ten core, to za co wszyscy faktycznie, z czego była znana seria God of War, został obdarte w tej ostatniej części i wrzucone jako zupełnie nowa tak naprawdę odsłona, zupełnie nowa, tak jakby nowy wygląd tej gry został tutaj wprowadzony, co nie znaczy, że był gorszy, był po prostu inny i też trochę mi jest smutno, że poszło to w tym kierunku. No ale to może być bardzo, bardzo podobne. Nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzisz, że to jest po prostu to zakorzenienie gdzieś tam w tej serii, że oczekiwałoby się więcej, lepiej zrobionego tego, co już gdzieś tam znamy, z czego znamy tę serię, nie?
Dokładnie, wiesz, uważam, że na przykład to Metro Exodus byłoby fajnym stalkerem na przykład znowu. Są takie odczucia, że wiesz, to jest, że ten otwarty świat mi do tego metra tak gdzieś w głowie nie pasuje. Jakoś cały czas właśnie to metro to mi się z tym metrem kojarzy, nie? A tutaj te takie pseudo otwarte lokacje jakoś tak za dużo było. No były naprawdę fajne, klimatyczne i tak jak tutaj mówił, fajnie opowiadały tą rosyjską kulturę i tak dalej, ale gdzieś ja się w tym tak dobrze nie odnalazłem. Ale gra przyzwoita, fajnie się strzelało, fajnie się tam skradało. Fabuła też nawet taka no niezła, no. No, także co? Przechodzimy dalej chyba do następnej gry, czyli do gry, w którą chyba nikt nie zagrał, czyli Devil May Cry 5. Ulubiona gra Wymiota, gra generacji według Wymiota i Opus Magnum Gamingu według Wymiota. Nie, myślę, że nieprawdę powiedziałem, ale jestem blisko.
Tak. A nie, gra warto ogrania w każdym razie, bo gdzieś tam my z chłopakami na naszym Discordzie jeden właśnie z użytkowników zrobił takie oglądanie Discordowe gierki, jak tam sobie w nią radzi. Zresztą ty tutaj też byłeś i gdzieś tam oglądałeś, tylko nie wiem, czy faktycznie jako oglądający, czy jako bardziej słuchający tych rozmów naszych. No to gra wydawała się być całkiem spoko i jak najbardziej ona znowu nie odeszła od tego koru Devil May Cry'ów, czyli tego takiego bardzo postawionego na te kombosy gameplayu, na to widowiskowe podrzucanie tych przeciwników do góry, na te wielkie potwory, z którymi musimy się tam mierzyć, więc gdzieś tam ja pamiętam ogrywałem chyba Devil May Cry'a 4, no i bardzo te wspomnienia takie bardzo pozytywne wróciły w momencie, gdy patrzyłem, jak tam gadki bodajże ogrywa te części. No i spodobało mi się tak, że jak najbardziej tutaj gdzieś wydaje mi się, że jak upoluję za sensowną cenę i będę miał też rzeczywiście trochę czasu wolnego, to gdzieś tam ją przytulę.
Tak, to też jest gra na mojej liście do odhaczenia tam kiedyś w przyszłości.
No u mnie też.
No to dobra, no to... No to Gearsy 5 też chyba żeśmy nie grali.
Do Microsoftu to wiadomo.
Czy ja mam cały czas do nadrobienia całą serię Gearsów i kiedyś nawet kupiłem lata temu specjalnie po to Xboxa 360 i zagrałem w jedynkę. A potem się jakoś nie złożyło. Dobra, no i teraz gra, o którą trochę było bulwersu na Discordzie, czyli Red Dead Redemption 2 w wersji na peceta. Że dlaczego ona tu jest, jak ona nie wyszła w tym roku. No ale wyszła na peceta i ludzie tę wersję pecetową gdzieś wywindowali dość wysoko nawet w tym rankingu. No ja się przyznam, że uruchomiłem. Mhm. Zdarzyło mi się nawet uruchomić.
A grałeś wcześniej na konsoli, czy...
Nie. Właśnie czekałem na wersję PC-tową i odpaliłem, ale jakoś się czasowo nie zbiegło.
Okej. Okay. No ale tu w sumie z drugiej strony też ciężko się dziwić tym ludziom, nie, że sobie postanowili wprowadzić grę. Jak mają, umówmy się, jak mają tylko PC-ta, no to dla nich to może być gra roku, nie? Gdzieś tam, która powinna zasłużyć na to wyróżnienie. No bo dlaczego nie, jak wcześniej w nią nie grali, a wyszła, no bo miała teraz premierę w tym roku, no to dlaczego by jej tutaj nie wpisać i tutaj jak najbardziej się nie dziwię, no aczkolwiek no trzeba gdzieś to zaznaczyć, że to jest właśnie ta wersja na komputery osobiste, nie?
Tak, tym bardziej, że wiesz co, myślę, że dużo ludzi nawet mających PS4 czekało, że odpali w tych, wiesz, najwyższych ultra ustawieniach. Myślę, że się częściowo zawiedli, bo z tego, co sam widziałem i po moim komputerze i po jakichś tam informacjach w internecie, to gra mocno męczy komputery i trzeba mieć naprawdę potężny sprzęt, żeby w ogóle w nią pograć na standardach konsolowych, tak, na tych Full HD 30 klatek.
No wiem.
No i to dobrze, no to ostatnia gra z tego zestawienia pod top 10, czyli Luigi Mansions 3.
O, Nintendo, dzień dobry. No.
Dzień dobry, Nintendo Switch. No, chyba nikt nie grał, chyba wszyscy mamy w planach, a to i nawet grę ma.
Tak, no ja mam, widziałem jak dziecko gra i tyle co mogę powiedzieć. No ja w ogóle mówię, no ja strasznie jestem niekompatybilny z tymi grami od Nintendo. W ogóle... Nie wiem, denerwuje mnie. I estetyka tej gry i to, jak one dreptają, ten Luigi z tym odkurzaczem, to tak jest wszystko...
Znaczy, wiesz co, ja z tego, co patrzyłem gdzieś tam jakieś materiały w internecie, to tam jest strasznie ładnie zrobione te wszystkie animacje. One są takie, wiesz, spójne i tak to wszystko tam pasuje i ta fizyka tych elementów, tam to fajnie lata, przewraca się.
Tutaj właśnie ta nie, no, fizyka,
to jest.
Fizyka tych elementów, tam każdy praktycznie element, który znajduje się gdzieś na tych planszach, można poruszyć, tam nie wiem, latają jakieś kartki, jakieś te duchy faktycznie, no ale to wiadomo, monety, tam wszystko możemy faktycznie tym naszym odkurzaczem poruszyć, więc myślę, że tutaj to zasługuje na gdzieś tam wspomnienie. No ale to, co wspomniałeś o tych animacjach, to jest chyba domena gier Nintendo tak naprawdę, przynajmniej tych, które gdzieś tam ostatnio się pojawiają na Switchu, czy to nie wiem, Mario Odyssey, czy jakieś Zeldy, no to one faktycznie są nie dość, że ładne, to jeszcze ładnie animowane, nie? Więc myślę, tutaj nie można odmówić żadnej z tych produkcji tego, że gdzieś tam wyglądają i chodzą w bardzo ładny sposób.
Mhm, dokładnie tak. No to co, moi drodzy panowie, droga szanowna publiko, werble proszę, miejsce 10 na top liście, tak, werble były, miejsce 10 na top liście 2019 roku według naszych słuchaczy, według nas też trochę, bo chyba żeście głosowali, mam nadzieję.
No ja.
Tak. Skąd się pojawiły te strategie?
No to już było zaspoilowane. Rage 2, czyli gra, która swoją premierę miała 14 maja 2019 roku na komputery osobiste PlayStation 4 i Xbox One. Z ciekawostek, gra na PS4 na Metacriticu ma 5,8 user score'a. No i tak pokrótce, jest to FPS w postapokaliptycznym świecie, za który odpowiada id Software oraz Avalanche Studio. Taki mariaż powstał, no i od jednych jest wzięte strzelanie, a od drugich jest chyba wzięta fizyka i movement świata.
I pojazdy. Też, nie?
Tak, no bo tak, to taki pojazdy. Mad Max.
Tak. Dokładnie.
No to teraz proszę, to i wylej to wiadro, pomyj na tą grę, zacznij ty.
Nie no, coś ty, no, ta gra mi się nie podobała, no, znaczy inaczej, podobała mi się, jeżeli chodzi o grafikę i samą stylistykę tego świata, po prostu Podoba mi się sama idea takiego różowego, wesołego postapo. To jest naprawdę fajne i bardzo przyjemnie się w to gra. Graficznie ta gra naprawdę cieszy oczy. No, to jest naprawdę, wiesz, miłe. Natomiast to, no nie do końca. Nie do końca podobały mi się te misje poboczne, nie do końca podobały mi się też save pointy, które były w jakichś takich totalnie absurdalnych miejscach, że czasami nie podobało mi się, że gra się crashowała, nie podobało mi się sterowanie, które też nie do końca było fajne. Natomiast no tak poza tym, no to gra, tam pograłem w nią ze 30 godzin, więc oczywiście nie skończyłem, bo ja gier nigdy nie kończę, prawie zawsze. Ale no tak wrażenia generalnie mam pozytywne, no z tym, że no Ciężko w tym produkcie dostrzec to genialne strzelanie od ID Software. Naprawdę ciężko, bo to...
A to widzisz, to mi się znowu bardzo dobrze strzelało. Fajnie to było rozwiązane. Czułem to takie trochę doomowe experience, ale no tak jak mówisz, wszystko inne dookoła zawiodło. Te misje, nawet ciężko je nazwać misjami pobocznymi, bo je chyba trzeba było robić, żeby tam jakąś reputację budować u tych frakcji. I to one były tak powtarzalne i tak nijakie. I tak się często u mnie, ja grałem na PC-cie, i tak się często u mnie one bugowały, że to się nie mieści w pale. Tam większość tych misji polegało na tym, że trzeba było gdzieś dojechać do jakiegoś punktu. Jeżdżenie to też jest w ogóle inna kwestia i ono jest dla mnie tragiczne. Wybić wszystkich przeciwników albo oczyścić jakąś miejscówkę z jakichś tam plugastw i tak dalej. I w większości przypadków u mnie tak przynajmniej 1 na 3 bugował się jakiś przeciwnik w teksturze i ja go nie mogłem zabić.
No.
I wiesz, latałem przez 15 minut po lokacji i wiesz, gdzie jest ten ostatni, nie? Żeby mi zaliczyło
tak, questa. Tak, dokładnie. Miałem albo chodzenie i szukanie tych podów. Jest taka misja, że chodzisz i tam pody, z których tam, nie wiem, wychodzą obcy tam, czy jakieś tam kreatury, nieważne. No w każdym razie też chodzisz i szukasz. Te bestie się spawnują, ty szukasz tego zaginionego poda przez 15 minut, który gdzieś jest, ale go przeoczyłeś. To tak jest, no strasznie głupie są te misje, że musisz wybić, nie wiem, 8, wiesz, po prostu zaliczasz, 18 z 18, okej, okay, lecisz dalej, nie? W sensie to takie jest bez... I żeby jeszcze tutaj właśnie...
Tak, nie buduje tej imersji
tak,
świata.
Tak, ale żeby jeszcze... Jest. Widzisz, bo coś takiego byłoby dla mnie 100% akceptowalne, jeżeli gunplay byłby fajny. A tutaj po prostu gunplay był moim zdaniem no naprawdę, naprawdę nie taki jak w Doomie, nie? Tego, czego bym się spodziewał po ID Software. Nie wiem, co tam ID Software dało w ogóle od siebie, bo... Nie wiem.
No mi się wydaje, że to strzelanie, które było średnio udane, ale właśnie no ja tak... Ja czułem to, mi się fajnie strzelało, ja tam lubię latać ze strzelbami w tych grach i z bliskiej odległości tam to rozczłonkowywać te
nie, no bo jest kuchienki. Fajne, animacje też były fajne. Tak wszystko, tak jeżeli chodzi o artystyczny projekt tej gry, to bardzo mi się podoba. Czy muzyka? Muzyka też jest świetna.
Muzyka też była spoko. Jedno coś jeszcze mogę przyczepić, to taki duży świat, który był tylko taki duży po to, żeby tymi samochodami jeździć.
No ale to...
Tam było dużo takich, no, pustych przestrzeni.
Avalanche coś musiało robić, nie?
No taki, ale wiesz, takich pustych przestrzeni, gdzie 10 razy ten sam krzaczek i ten sam kamień i nie daj Boże wypierdoliłeś samochód w jakąś, wiesz, skałę i musiałeś dymać na piechotę potem przez pół mapy, nie?
No to było zdecydowanie nudne, ale jeszcze warto wspomnieć z takich chyba najgorszych rzeczy to lagujące menu. Po pierwsze menu w ogóle wygląda jakby projektował je Hideo Kojima, w sensie ten interfejs tego menu jest totalnie nieintuicyjny. To jeszcze lagujące. Czasami, kurde, wiesz, zmiana zwykłej karty z menu, nie, z ekranu jakby, potrafiła trwać 2 sekundy na PS4, mówię, bo na PC-cie może jest lepiej.
Ja pamiętam, że mi się często wywalał komputer na menu, wiesz? Znaczy komputer, w sensie, że wiesz, crashowała mi gra do pulpitu.
O, brawo, Avalanche, spoko. Wow.
No, znaczy to potem poprawili, nie, ale to początkowe, bo ja też jakoś tam po premierze zaraz to grałem, to początkowo właśnie tak to wyglądało.
No ja też, ja tą grę kupiłem na premierę, nie, i też myślałem, że będzie fajnie, ale niestety nie było. Także to te 5,8 user score'a mi się wydaje, że jest całkowicie zasłużone, no. Ta gra to takie idealne 5,8, no. Jeżeli ktokolwiek się zastanawiał, jak wygląda 5,8, to kurwa Rage 2.
To tak wygląda 5,8. W nią się fajnie grało do czegoś, nie? To żeśmy chyba nawet tam kiedyś na Discordzie poruszali, że fajnie było sobie odpalić jakiś podcast czy jakiegoś audiobooka i tak sobie jednym okiem patrząc na monitor polatać po tej mapie.
A to nie wiem, ja w ogóle dla mnie idea grania z podcastem jest mi obca, bo albo wiesz, odbieram 100% grę, albo nie ma sensu grać, także...
Znaczy tam się nic nie działo w tej grze innego, nie? To wiesz, to tam nuda była, nie? Tak można sobie trochę olać.
No dobra, Minecraft? No mówmy się, gra idealna pod podcast, tak samo No Man's Sky. Także jeżeli ktoś nie wie, co robić podczas słuchania tego, co właśnie gdzieś tam może słyszeć przez swoje słuchawki, to polecam Jal, przynajmniej mówiąc tutaj za siebie, Minecrafta albo właśnie No Man's Sky, bo fajnie się to ogrywa wtedy.
Dokładnie tak, też polecam właśnie, zawsze sobie coś tam na Spotify odpalam w tle i można sobie jakieś takie pierdoły porobić nieangażujące. Dobra, no bo żeśmy zobaczyli z tematu, czy ktoś jeszcze ma do Rage'a dwójki jakieś pytania albo sugestie odnośnie jakości produktu?
No ja jedyne, co chciałem powiedzieć, to a propos tego właśnie strzelania, słyszałem, że balans broni jest po prostu nierówny, bo głównie, tak jak powiedzieć, gdzieś tam się używa właśnie shotgunów, a o innych broniach się zapomina całkowicie. No tam, nie wiem, jasne, pobawi się nimi przez chwilę tak naprawdę, żeby sprawdzić, czy one w ogóle działają, a później gdzieś tam się chowa do kabury na dłuższy czas, bo po prostu nie są one w żaden sposób efektywne, także ten balans tych broni może być tutaj w jakiś sposób zaburzony, no ale tutaj jak mówię tutaj to ze stanowiska gościa, który no, nie grał w tę grę, tylko gdzieś tam słyszał różne opinie.
Wiesz co, bo to jest kwestia tego typu, że w większości gier jest taki sztuczny balans tych broni robiony, że wiesz, masz tam jakiegoś przeciwnika, którego musisz ładować ze strzelby, a w tego trzeba ładować z karabinu, a w tamtego z rakietnicy, nie? I to jest takie trochę sztuczne, a tutaj po prostu strzelasz tym, co ci się podoba tak naprawdę, nie? Na upartego możesz z pistoletem przejść chyba tą grę, z tego co tam kojarzysz, że też się go dało tak jakoś ulepszyć sensownie, żeby zadawał damage, ale zasadniczo do strzelby chyba było najbardziej efektowna. I efektywna.
No tak, i właśnie chcę powiedzieć, że chyba to wiesz, Badyl, mówisz to z pozycji Apexowca, nie? Bo taka idea mi się podoba, że strzelasz całą grę, możesz przejść tym, czym chcesz. Tak jak Soulsy można przejść tak naprawdę mając miecz, który znajdujesz na początku i sobie go ulepszać, albo wybrać sobie ulubioną broń. Tak samo tutaj. Tutaj akurat mimo tych wielkich wad, które w tej grze znalazłem, to ten balans broni właśnie tu jest zrobiony tak jak trzeba, bo nie trzeba cały czas wiecznie poszukiwać nowych pukawek, skoro możesz grać ulubioną, tą, która daje ci najwięcej frajdy, a przecież po to jest gra, no gra jest po to, żeby dawać ci frajdę, a nie nic innego, więc tutaj akurat to mi się podoba i ja w grach takie podejście do broni lubię.
Dokładnie tak. No to dobra, no to przechodzimy do miejsca 9 naszej top listy 2019 roku, czyli indykowego zaskoczenia tego roku i generacji z nazwanego Disco Elysium. Gra miała premierę 15 października i pojawiła się na PC-ty. Z tego co się orientuję, to po nowym roku, czyli w 2020, ma się pojawić na PS4 i na Xbox One. No i wersja PC-towa na Metacriticu 8,1 user score. No i czym ta gra jest? Jest to taki izometryczny RPG osadzony w jakiejś tam futurystycznej, lekko cyberpunkowej w przyszłości właściwie, można tak to powiedzieć. No i co, ty chyba tylko ja grałem, tak?
Tak, to ja od razu mam pytanie.
No to dawaj.
Taka zapadła cisza, krępująca. Czy naprawdę aż tak bardzo ta gra jest przesiąknięta ideologią?
Wiesz co, jeżeli się czyta wszystkie te teksty i tak dalej, no to można odnieść takie wrażenie, że jest tak.
Znaczy wiesz, no, ta gra chyba polega na czytaniu
tak,
tekstu.
Tak, wiesz, no to jest na tej zasadzie, że zależy jak sobie zrobisz tą postać, bo tak naprawdę możesz być gburem i omijać większość dyskusji burczeniem, przytakiwaniem i też się da tą grę przejść, jeżeli tam będziesz miał odpowiednie szczęście w tym wirtualnym rzucie kostką, a możesz też tak dogłębnie rozmawiać i wszystkich przekonywać, tam w tą RPG-ową charyzmę pójść i wszystkie wątki wyciągnąć do oporu, no to wtedy się trochę taka robi ideologiczna.
Ale to razi jakoś, czy w sensie, czy masz takie wrażenie, że ktoś próbuje ci narzucić ci swój punkt widzenia?
Znaczy,
czy
wiesz co,
ona jest taka?
Ja uznałem, że to jest jakaś kreacja świata, który tam jest, że ludzie po prostu, którzy tam są, tak myślą i właściwie ten świat jest trochę tak kreowany na taki i to jest, wiesz, jakoś tak bardzo, bardzo mnie to nie raziło, ale jeżeli ktoś bardzo będzie chciał się tego przyczepić, no to wiesz, no to ty standardowo, tak? Będzie się mówi.
Nie, no jak ktoś się chce przyczepić, to wiadomo. Tak, tak, ale mi chodziło o to, czy po prostu nie jest to takie wiesz, chamskie. To nie wiem, przypomnę tej naszą rozmowę a propos questa Parvati w The Outer Worlds. W sensie chodzi, czy ta ideologia nie jest aż tak bardzo jakby, że jest naturalna, czy tak wali w łeb swoją sztucznością?
Wiesz co, no zależy, bo są niektóre momenty, w których po prostu jest jakoś tak, no po prostu jest tak, a w drugiej stronie są jakieś takie, no tak jak wszędzie, są jakieś takie, wiesz, konkretne właśnie, że wali cię prosto z ryja, tak jak tam się kiedyś śmiałem, że cześć, jestem gejem, nie? No cześć, fajnie, no to pa, idę, koniec mojej kwestii w tej grze, nie? No to jest takie standardy wszędzie są, ale zasadniczo nie, jakoś tak bardzo to po oczach nie żyje, gdzieś to jest tak no, zbalansowane. Co ciekawe w ogóle w grze wszystko się przegaduje. To jest, właściwie ja miałem taki problem z tą grą, że no ja jeszcze nie skończyłem, dalej sobie to ogrywam, gdzieś tam jestem pod koniec myślę już i ona właściwie tak naprawdę nie nazwałbym jej RPG-iem, tylko bardziej tak bym poszedł w klimaty, że to jest jakaś taka po prostu przygodówka, nie? Że gdzieś tam jakieś przedmioty zbierasz, kombinujesz, rozwiązujesz zagadki i sobie gadasz, nie? Z innymi postaciami, dowiadujesz się nowych informacji, gdzieś tam idziesz w inne miejsca, nie? I takie tak, wiesz, w koło Macieju, nie? Ale bardzo sympatycznie, nie? No, wciągnęło mnie to na dość długi czas.
A grafika? Opowiedz coś o grafice.
O grafice, no to wiesz, to ładna jest, no jest ładna, jest fajnie. Mi się ta kreska podoba, ona jest taka niby rysowana, niby taki, wiesz, nie wiem, czy ktoś widział w ogóle screeny, jak ta gra wygląda. Jest taka...
No właśnie, ja widziałem i mi się
też,
bardzo
mi
podoba.
Mi też się bardzo tak podoba.
Jestem ciekaw twojego
zdania.
Mi się
to kojarzy, chyba Transistor była taka gra, też w takim izometrycznym rzucie, taki właśnie styl niby 3D, niby rysowany. Ja bardzo lubię takie klimaty i bardzo mi się to stylistycznie podoba, ale to musiałbym, wiesz co, mojego brata to ściągnąć, żebyś mógł mu takie pytanie zadawać, bo on tu jest uzdolniony plastycznie w tej rodzinie.
Nie, ale po prostu widzisz, no ta gra jest, wiesz, to jest ten typ gry, gdzie patrzę na screen i mówię, ha, biorę na premierę. Jak wyjdzie na... Tak.
O, no, warto. Naprawdę warto.
Jak wyjdzie
no.
na konsolę, oczywiście.
Ten bohater też jest taki fajny, nieoczywisty, nie, że tam jesteśmy tym policjantem, on jest taki trochę gburowaty z jednej strony, nie, taki trochę tam zapijaczony, taki niekoniecznie... No to,
czyli taki, wiesz, Max Payne trochę, Max Payne z trójki.
Trochę można powiedzieć, że tak, no trochę tą stronę. Miejsce numer 8, czyli Apex Legend, totalne zaskoczenie.
No to już wiemy, kto będzie mówił.
Tak, czyli totalne zaskoczenie, gra miała premierę 4 lutego, nikt się tego nie spodziewał, pojawiła się na PC-cie, na PS4 i na Xboxie, wersja PC-towa ma 5,9 user score na Metacriticu. No i jest to darmowa sieciowa strzelanka FPP w formule Battle Royale. No i oddajemy głos Badylowi, czyli królowi Apexa i wielbicielowi Battle Royali.
Ja nie wiem. Wszyscy właśnie mnie tak gdzieś tutaj od tego króla Apexa tytułują. Może dlatego, że ja po prostu mówię bardzo często o tym i ludzie zakładają, że gdzieś tam coś faktycznie we mnie siedzi takiego. No ale lubię sobie pograć w tę gierkę. Jest to głównie dlatego, że jest to dobrze przede wszystkim zrobiona pod takim korowym względem, takim gameplayowym po prostu gierka. Zrobili to oczywiście panowie z Respawn Entertainment. No jak pokazali w serii Titanfall, szczególnie w Titanfallu 2, umieją w FPS-y, umieją w dobry feeling strzelania, dobry feeling w taki w zasadzie movement, jaki gdzieś tam nasza postać sobą reprezentuje w tych ich gierkach. No i tak jak Valerio wspomniał, to jest w ogóle dla mnie jakiś szok, premiera tej gry, zero marketingu jakiegokolwiek, tylko po prostu ona się pojawiła, wyszedł tam jakiś stream i boom, nagle możemy w nią sobie grać. Wielki sukces, bo tam w kilka godzin ona tak naprawdę osiągnęła już milion graczy. No jasne, podejrzewam, że tutaj ta formuła free to play dużo temu zawdzięcza, w sensie ten sukces dużo zawdzięcza tej formule free to play. Niemniej no, ile jest takich gierek, które gdzieś też są darmowe, a nie osiągnęły takiego sukcesu, nie? Więc tutaj na pewno to trzeba oddać Apexowi. I tak jeszcze a propos tego user score'u na PC, to podejrzewam, że może wynikać z tego, że oni muszą jakoś monetyzować tę swoją gierkę, a monetyzują ją w taki bardzo ciekawy sposób, bo o ile ona, ta monetyzacja, bo tam są po prostu zwykłe lootboxy, które nie mają żadnego wpływu na naszą rozgrywkę, a jedynie na to, jak nasze postaci, broń, czy nie wiem, tak naprawdę jak nasze postaci lecąc z góry się zachowują. Mówię tutaj oczywiście o różnych takich emotkach przy spadaniu, czy jakichś skórkach właśnie do broni, czy postaci. One są po prostu drogie w momencie, gdy wychodzi jakiś event i tam, nie wiem, możemy zdobyć jakąś pamiątkę, taki specjalny po prostu, coś jak nóż w CS-ie. Podejrzewam, że każdy zrozumie te analogie, więc myślę, że ta ocena może wynikać tylko i wyłącznie z tego, że po prostu gracze się zdenerwowali na to, ile kosztują te skrzynki eventowe i jak to jest tam prowadzone przez właśnie, no podejrzewam, głównie elektroników, nie? No bo to oni trzymają pieczę nad tym, gdzie coś tam, ile coś tam ma kosztować i jak to ma wyglądać. Aczkolwiek i tak Respawn bardzo fajnie się opiera tym elektronikom. Także jeżeli chodzi o może wprowadzenie z mojej strony, to tyle. No i gdzieś tam już zaprezentowanie troszkę tej gierki przeze mnie, no i oczywiście uprzednio przez Waderio.
Tak, no ja grałem trochę też. Trochę pograłem i na PS4, i na PC-cie. No i tak jak na poprzednim odcinku właśnie z Badylem, żeśmy ustalili, że Battle Royale nie są dla mnie, ja w ten tryb w ogóle nie umiem, natomiast jestem w stanie docenić tą grę i nie dziwię się, że jest tak wysoko, bo tak naprawdę bez żadnej kampanii marketingowej, bez żadnych trailerów, zapowiedzi wcześniejszych i tak dalej, wypuścili grę, która na premierę miała dużo świetnych elementów tak dopieszczonych na maksa. Ten cały system pingowania, strzelanie, ta mapa była fajnie zrobiona. Ta gra po prostu była zupełnie czymś innym od tych battle royali, które były do tej pory robione przez te mniejsze studia. No, Fortnite na początku też był malutki, tak? PlayerUnknown's Battleground to w ogóle tam bety, alfy i te sprawy, nie? A tu nagle była pierwsza gra, która była robiona od samego początku z myślą o tym, żeby to był Battle Royale i została po prostu wydana, nie? I
Tak. I działała.
Tak. Działała.
To jest ważne.
Działała bardzo ładnie. Tam chyba nawet jakichś większych zgrzytów przy premierze nie było, mimo tego, że się dużo ludzi rzuciło na te serwery. No i oczywiście no Electronic Arts, samo Electronic Arts, które pokazało jednak tą ludzką twarz tej złej korporacji.
Tak, i to jest właśnie pytanie, czy to oni pokazali, czy zostali zmuszeni przez Respawn?
Nie, wiesz, ja myślę, że to jest zależność, nie w tą stronę. Wiesz, myślę, że Respawn nie ma żadnej władzy nad elektronikami i myślę, że elektronicy po prostu, ktoś tam w PR-ze w końcu się za przeproszeniem pierdolnął w głowę i stwierdził, że jednak chyba nie warto pewnych rzeczy robić i dał Respawnowi po prostu może wolną rękę.
No oby, bo z drugiej strony patrz też tutaj, oni jako jedyni robią swoje gry tak naprawdę na silniku, który gdzieś tam znają, nie? To jest na Source'ie bodajże, tak? Tak mi się wydaje. No do tej pory elektronicy bardzo mocno pchali wszystkie studia w stronę Frostbite'a, co no jak pokazują poprzednie gierki, na przykład studia BioWare, no nie wychodziło to im na dobre, bo i były błędy, i nie chodziło to tak jak byśmy chcieli, więc coś tutaj w tym Respawnie jednak będę trwał przy tym swoim stanowisku, że coś oni mają w sobie, co nie pozwala im się, że tak powiem, dać tłamsić tym elektronikom. No ale tutaj, jak mówię, może to być gdzieś tam moje gloryfikowanie zbytnie tego studia.
No przede wszystkim fajnie mi się podoba, że to takie godne wspomnienia, że ta gra powstawała praktycznie bez crunchu, bez tego wiesz, złego crunchu. I tym bardziej mi osobiście jest strasznie przykro, że społeczność rzuciła się na te ceny tych opcjonalnych przecież skórek, kiedy ta gra naprawdę podchodzi bardzo, bardzo fair w stosunku i do graczy, bo nie ma w tej grze chyba zbytniej zaszytej mechaniki, która ma cię zmusić do kupowania tego typu rzeczy, jak i również dla własnego teamu deweloperów, którzy nie są zmuszani do crunchowania. Także naprawdę, jak usłyszałem do tej aferze, że tam komuś się nie podobają ceny tych skórek, które są przecież do cholery opcjonalne, to strasznie, strasznie źle to odebrałem, no bo to tak akurat mi się wydaje, że Respawn powinien być chwalony za to właśnie bezcrunchowe podejście do developingu gier.
Znaczy wiesz, to zawsze się znajdzie jakaś grupa graczy, która będzie płakała, że w grze za darmo jest skórka, która jest płatna i oni nie mają na to pieniędzy. No wiesz, to zawsze się...
No tak, tak, ale tam była taka...
Co?
To gdy mają zarabiać?
No właśnie, no a widzisz, no są tacy ludzie, którzy dalej tak myślą i tutaj i myślę, że właśnie oni oceniają gry nisko i oni właśnie najgłośniej krzyczą.
Nie no, bo w internecie wszystko powinno być za darmo. Wszystko jest za darmo.
Tak, na szwedzkim Steamie szczególnie.
Na Zatoce.
Szwedzki Steam.
Nie. Wiedziałem, że to przeatakujecie chłopaki.
Ja czekałem, rozumiesz? Ja mam to zapisane na takiej żółtej karteczce nad monitorem, nie? Wspomnieć o szwedzkim Steamie.
Wymiot będzie szczęśliwy.
No, nie tylko wymiot, bo możemy wiesz pozdrowić część społeczności, która lubi...
Pozdrawiam wszystkich.
Którzy lubią szwedzkiego Steama. Dobrze, przejdźmy w takim razie.
Ja jeszcze tylko chciałem... Nie przejdźmy. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo kiedyś wklejałem Badylowi, ale Badyl to zlał. Zupełnie tak bez sensu.
O Jezu.
Tak, jesteś złym człowiekiem.
Jedziemy.
Bo generalnie dostałem reklamę od firmy Multiplay, która zajmowała się orkiestracją serwerów właśnie Apexa, znaczy od Respawna. I ty wspomniałeś, że tam nie było żadnych problemów, żadnych lagów, żadnych problemów z niedostępnością serwerów. I żeby osiągnąć te 50 milionów graczy w 24 dni, to firma, tutaj widzę statystyki tej firmy, która zajmowała się dostarczaniem tej całej technologii dla Respawna, to w niektórych momentach to wzrost infrastruktury, jaka obsługiwała serwery Apexa, to było 3000 rdzeni na minutę. Taki był przyrost infrastruktury, która obsługiwała to. Także mi się wydaje, że tak od strony technologicznej warto to wspomnieć, bo to były około dwie wirtualne maszyny na jednego kora, także to ponad 6000 wirtualnych maszyn na minutę. Taki był przyrost. Nie, także to robiło naprawdę wrażenie, jeżeli o mnie chodzi.
No nie, oni byli bardzo mocno przygotowani do tego, co się tutaj stało. No, nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę Anthem, co się działo w przypadku tej wersji, to było, nie wiem, demo, to była wersja beta, coś takiego, gdzie ludzie nie mogli się zalogować nawet do tej gry, żeby sobie w nią pograć, nie?
A tutaj okazało się, że się da.
A tutaj dokładnie, oni pokazali, że hej, patrzcie, to jest do zrobienia i to tak naprawdę z palcem gdzieś, bo podejrzewam, że nie spodziewali się aż tak wielkiego wzrostu tych ludzi chcących w to grać, szczególnie, że marketing był...
To jest
trochę
taki standard, wiesz, tego, że gry na premierę albo przy dużych aktualizacjach się wypieprzają, bo ja regularnie, co jest nowa mapa, to Overwatch albo nowy bohater, to regularnie Blizzard ma problemy z serwerami, no.
Ale tak, ale słuchajcie, Respawn poszedł po rozum do głowy i zlecił to zewnętrznej firmie. Czyli nawet finansowo im się to opłacało. Po prostu outsourcował to do Multiplaya. I działa? Działa.
Da się,
czyli
da się. No ale wiesz, podejrzewam, że to wyszło to drożej.
Apex,
nie?
Będzie na Steamie to też.
A tak, bo faktycznie.
No właśnie, bo na Steama ma wyjść.
No właśnie, to w ogóle Apex na Steamie i nie będzie potrzebny Origin, więc oznacza to, że dalej będzie jakby ktoś z zewnątrz, spoza... będzie hostował serwery jeszcze na Steama.
No tak, bo tutaj elektronicy mają dość takie bardzo pozytywne i duże plany wobec tego tytułu, więc no co się objawia między innymi przełożeniem jej na Steama samodzielnie.
Oczywiście to się w ogóle też przekłada na tą wojnę platform. Myślę, że Ubisoft i EA powoli z tymi platformami zorientowali się, że są w dupie i jeżeli chcą coś ugrać, to muszą po prostu, wiesz, piątkę ze Steamem przybić z powrotem, żeby tą konkurencję Epicowi zrobić.
Znaczy Ubisoft to właśnie z Epiciem przybił
tak,
piątkę.
Tak, o to jestem chyba nie na bieżąco. Mhm.
Tak, bo tak, The Division 2 nie wyszła na Steama, tylko...
Widzicie, no to mi...
Anno też zresztą.
To mi umknęło w takim razie. No, to w takim razie myślę, że możemy przejść do miejsca siódmego na naszej liście, czyli do Mario Maker 2. Gra miała premierę 28 czerwca na konsole Nintendo Switch i zgarnęła 8,5 user score'ów na Metacriticu. No i tak kolokwialnie mówiąc, jest to edytor poziomów do Mario, taki dość rozbudowany, ale ma fajną kampanię fabularną, która nam pokazuje możliwości tych klocków, które tam nam dołożyli. No i ja grałem dość sporo i ja się bawiłem świetnie. Z tego co wiem, to i też się bawił chyba świetnie.
Tak. Jako jedyna z niewielu gier Nintendo, w której bawiłem się świetnie. To znaczy, od razu pragnę wyjaśnić, że ja w kampanii przeszedłem może 5 leveli pierwszych i potem mi się nie chciało grać, bo to jednak było niestrawne dla mnie jednak. Naprawdę, serio, mechanika sama skakania Mario i chodzenia i biegania, dreptania w miejsce tą postacią naprawdę mnie irytuje. Ale no przede wszystkim przez tej gry nie kupuje się po to, żeby...
Ale wiesz co, w kampanii, nie wiem czy wiesz, ale jak przejdziesz kampanię, to odblokowywujesz jeden albo dwa feature'y do budowania leveli. Ja tylko po to zrobiłem, żeby odblokować, wiesz?
Ja rozumiem, ale to akurat mam syna od tego.
Aha, no to...
Nie no, w każdym razie, wiesz, to taki jakby, wiesz, ta gra to jest taki suplement do naszego takiego, kiedyś się spotkaliśmy z Waderio na pewnym podcaście, gdzie rozmawialiśmy właśnie o parentingu gamingowym, o giereczkowym parentingu i ta gra może być jakby takim uzupełnieniem tamtego odcinka, bo ona jest świetna do zabawy właśnie z synem, w sensie z dzieckiem, bo można mu projektować levele, można dziecko samo może się nauczyć projektować levele i to jest świetna frajda, kiedy młody daje ci do ogrania samodzielnie zaprojektowany level przez niego. Naprawdę, to jest... Ja tą grę będę polecał każdemu, kto chciałby spędzić i zarówno trochę czasu z elektroniczną rozrywką i jednocześnie z dzieckiem, bo czasami to się nie da. Czasami tam ktoś patrzy krzywo, że tylko gierki albo... No wiadomo jak to jest, no nie? Natomiast...
Powiem ci właśnie, że ja mam, ta moja córa ma 2,5 roku i jestem pełen podziwu, jak sobie świetnie radzi, bo ona zawsze tam chciała, zawsze jak ja sobie budowałem, to zawsze tam siedziała z boku i zawsze, wiesz, próbowała tam się przykleić do tego, no i tam pewnego razu jej mówię, no to masz, dałem mi ten rysik, mam tego takiego stylusa z tej edycji kolekcjonerskiej, tego Mario, i ona sobie gdzieś tam mazała tymi monetkami, tymi blokami tak randomowo i po paru miesiącach nagle się okazało, że nie dość, że jest w stanie zrobić level, który da się skończyć, to jeszcze ten level jest w taki logiczny sposób zorganizowany w postaci, że wyczaiła, które elementy mogą zabić Mario, więc ich nie kładzie, a które elementy, wiesz, ułatwiają przejście, wiesz, tam jakieś trampoliny czy wyrzutnie i nie dość, że sama potem te elementy, te levely potrafi przejść z pomocą łapania Mario, bo tam jak sobie testujesz te levele na tym makerze samym, to możesz chwycić postać Mario i przerzucić ją wyżej, nie musisz to, wiesz, tam skakać, nie? I tak dalej, tylko tam jest taka mechanika zaszyta i potrafi te levele skończyć i potem zawsze jak zrobi jakąś taką planszę, to przynosi mi konsolę, żebym zobaczył. I wiesz, i chwali się.
No i właśnie to jest. No i to jest właśnie fajne, bo można wspólnie sobie razem z dzieckiem sobie, wiesz.
Spędzić czas, tak? No, ale właśnie.
Nawet nie spędzić czas, ale właśnie, nie wiem, kurde, jedyne słowo, które przychodzi mi na myśl, to kultywować, tak. Ale ono jest zło, ale w każdym razie kultywować tę pasję do tworzenia gier, do ogrywania gier razem. Że to nie oznacza, że o, masz tu dziecko konsolę i se graj, tylko można razem coś wspólnie zrobić.
Dokładnie,
można...
tak, też właśnie przychodzi.
Albo ja mogę projektować, tak.
Właśnie, przychodzi, żeby
przychodzi
pokazać.
Pochwalić się. Dokładnie, ale to w ogóle jest frajda taka, że możesz sobie ograć grę zrobioną przez twoje dziecko, nie? W sensie level.
Tak, ale wiesz co?
Kumasz, co chodzi. Tak, to jest taki...
I powiem ci, że bardzo, bardzo mnie zdziwiło, jak ta gra jest w ogóle prosta i intuicyjna, że wiesz, no, 2-letnie dziecko jest w stanie ogarnąć, o co tam chodzi, nie? Wiesz...
A to też metodą prób i błędów.
No tak, to tak, no ale wiesz, dokładnie. No to wiesz, metodą prób i błędów i powiem ci, że nie ma dnia, kiedy by nie chciała, żebym jej dał konsolę i żeby właśnie rysować tym Mario, nie robić te levele. I ja jej daję, wiesz, tak jakby bez żadnych wyrzutów sumienia, że a tam siedzi przed konsolą czy czymś, bo widzę, że się świetnie bawi i zawsze chcę, żebym, wiesz, ja z nią siedział przy tym i pokazuje mi, co tam zrobiła. I to jest, wiesz, takie dla mnie mega zadziwiające, że wiesz, już w takim małym wieku jest w stanie ogarnąć i zarówno konsolę, więc ona jest dobrze zrobiona pod dzieci. Aha, tak? Śmiejmy się ze Switcha, że konsola dla dzieci. I zarówno samą grę, że właśnie ma takie dość proste te mechaniki, nie? Chociaż tam ludzie robią takie levele, że wiesz, to się w pale nie mieści. To...
Nie, no, levele społeczności są w ogóle mistrzowskie, nie? W sensie to już jest, wiesz, to już jest poziom, kurde, nie chciałbym uniknąć porównania do Dark Soulsów, ale one są Dark Soulsem, Dark Soulsów platformówek.
To jest Mario,
po internecie
Mario
taki
Souls-like.
Filmik, nie?
O,
tak, krąży po internecie taki filmik, gdzie po prostu jest masa tych takich łańcuchów, które się obracają właśnie na tym początkowym już etapie, gdzie tam po śmierci chyba ci się wyświetla, gdzie kto umarł, nie? Z tego, co mi się wydaje. I tam właśnie, gdy Mario gdzieś tam wejdzie w jakiś ten łańcuch, tam jest po prostu to tak idealnie wyliczone, że ty musisz tak naprawdę mógłbyś zamknąć oczy w pewnym momencie i przechodzić tylko na pamięć, po prostu wciskając te przyciski na padzie, bo to tam tak fajnie wchodzi, no ale jednak to gdzieś tam poziomy już faktycznie stały się taką, no tak jak powiedzieliście, takimi Dark Soulsami Mario, gdzie faktycznie musisz co do piksela się ustawić w odpowiednim miejscu, żeby móc przejść do następnego, że tak powiem, następnego bloku, żeby nie zostać trafionym przez tam jeden z tych wszystkich set łańcuchów, które krążą ci na tym ekranie i w ogóle połapać się w tym, no ale to jest fajne, nie, że ludziom się udaje coś takiego zaprojektować, co faktycznie wygląda na a wykonalne, a jest do wykonania jak najbardziej.
I wiesz co, tak, to jest z drugiej strony znowu masz masę leveli, wiesz, jakichś takich tematycznych, czy one się roleplayowe nazywają, że gdzieś tam, wiesz, po prostu zwiedzasz jakieś lokacje, gdzieś jakieś zagadki są, wiesz, łamigłówki od tych autoplayów, gdzie tam nie musisz wciskać guzika, tylko jest tam zaprogramowana cała sekwencja poruszania się przez jakieś właśnie do speedrunowania, żeby jak najlepsze wyniki wykręcać. Teraz w ogóle była aktualizacja jakoś w grudniu, która właśnie dodała takie challenge do speedrunowania, że jest tam co jakiś czas jakiś level wybrany przez społeczność albo przez deweloperów, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, i wszyscy, wiesz, masz tam 5 dni, żeby jak najlepszy wynik wykręcić, nie? No i dodali też Zeldę do tego klasycznego wyglądu Mario, tego pierwszego Super Mario Brosa. Jest Master Sword, i jak podniesie Mario Master Sword, to staje się Linkiem, ma łuk, ma bomby, ma tarczę i ma miecz. Także znowu fajne opcje się utworzyły, plus tam pododawali trochę nowych mobów i jakichś innych bloków. Ale właśnie ta mnogość tych opcji, począwszy od tego, że każdy blok w każdym stylu graficznym z tego Mario ma trochę jakieś inne właściwości fizyczne czy inne zachowania. Tam jest cała masa tych, wiesz, takich jakichś zależności, które nie wynikają na pierwszy rzut oka same z siebie, ale jak tam coś połączysz, no to nagle się okazuje, że się dzieje magia. Ja tam widziałem, jak ludzie robili ten RNG generator. Jest tam jakaś sekwencja bloków i mobów, która na określonej powierzchni, jak ich zamkniesz w tych kostkach, to powodują losowość i możesz przechodzić level kilka razy i za każdym razem ten level będzie trochę inny, nie? Bo tam inna rura się otworzy, inne przejście będzie, inna część się otworzy planszy, nie? Także wiesz, to co ludzie tam wymyślają, to się dla mnie w głowie w ogóle nie mieści.
No ale to dlatego właśnie jest fajne, nie? Że popatrz, taka niby, wiesz, platformówka, niby dla dzieci, niby co tu można wymyśleć, a jak bardzo głęboka jest ta gra i te możliwości, mm-hmm, które daje.
No właśnie, tak.
Także no...
No teraz następnym krokiem będzie po prostu tylko Dreams, które wychodzi gdzieś tam na playa, nie? To będzie kolejny poziom dla tych ludzi, którzy gdzieś się spełniają właśnie w tym Mario Makerze. Tak, no tak, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, czy kojarzycie Dreams.
Dreams, tak, ja miałem zagrać w tą alfę, ale niestety przegapiłem.
No ale tak, dygresja.
Nie, no bardzo dobrze, zresztą ja czekam na RPG Makera, nie? Też miał wyjść i jest wielka cisza. Też miał na PS4 wyjść RPG Maker przecież.
O, to byłoby coś intrygującego.
Przecież w Japonii już wyszedł chyba z tego.
Tak, tak, nie śledzę w ogóle. No. Także takich narzędzi. Dobrze, no to chyba byłoby na tyle. Będziemy kończyć tą pierwszą część z trzech.
Ja jeszcze może chętnie bym powiedział w ogóle o tym, bo tak cicho byłem przez dłuższy czas ostatnio. To jedyne co, to jak mówiliście o tym tworzeniu poziomów, to mi się przypomniały czasy, jak byłem w podstawówki, jeszcze chodziłem. To i mój ukochany pierwszy RTS, czyli Empire Earth, jak właśnie ja sobie siedziałem w edytorze i tworzyłem te własne takie scenariusze misyjne, jakieś tam, takie jeszcze, to były takie patriotyczne pseudo, typu bitwa pod Grunwaldem, czy obrona ten Polski we wrześniu 1939, ale no i niestety wszystkie te misje zaginęły, bo wtedy jeszcze były czasy, kiedy internetu nie znałem, więc wszystkie zaginęły gdzieś na starych komputerach i już raczej ich nie są do odzyskania, ale to były piękne, taka właśnie zabawa, czas, żeby móc poświęcić się jakimś bardziej kreatywnym niż takie przechodzenie misji czy potyczek w kółko.
No właśnie, to ja mam do ciebie, Stratek, pytanie. To co, czy nie uważasz, że coś takiego jest bardziej wartościowe, jeżeli chodzi o gry, niż takie zwykłe przechodzenie?
No edytory, ja uważam, że w ogóle takie coś jak tworzenie edytor misji czy własnych scenariuszy jest super, bo pozwala jakby nawet nie tyle samym, co może dać jakąś frajdę z samego tworzenia, ale daje innym też dodatkowy content, no bo nie powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza w tych strategiach, no to nie zawsze te kampanie takie oryginalne są zbyt fajne. Często są, niektóre gry mają tak, że kampania jest taka samouczkowa. Na przykład w Russe to chyba była właśnie, że większość kampanii była samouczkowa, ale tam akurat nie pamiętam, czy był edytor poziomów, ale no jeśli sama kampania była po prostu taka samouczkowa i wydaje mi się, że takie edytory są o tyle właśnie przydatne, że pozwalają stworzyć własne kampanie, które sprawiają, że niektóre osoby, które nie lubią multi, mogą sobie więcej, dłużej spędzić czasu. No i rozwijają kreatywność przede wszystkim.
No właśnie, to jest taki jakby mój argument zawsze przeciwko temu, bo zawsze ciągle jeszcze jakby cały czas człowiek musi się walczyć z tym takim stereotypem, że gierki to jest głupie strzelanie i albo głupie chodzenie z paczkami tylko i nie wiadomo co, nie? W każdym razie, dlatego ja tak się uczepiłem tych tematów edytorów, ponieważ to one pozwalają rozwijać kreatywność. Jeżeli ktoś lubi gry i nagle odkryje świat edytorów, już nieważne, czy to strategie, czy Mario Maker, czy tam Dreams, czy nie wiem, whatever, nie? Czy pierwszy Mario Maker, no to wtedy może dopiero poczuć, jak to jest być game developerem, nie? I zupełnie inaczej odebrać i tą grę, i wszystkie następne później, ponieważ no, na własnej skórze zobaczyłeś.
Jak ci się nie spodoba, to sobie stworzysz własną
kampanię. No to dokładnie. No tak.
No ale umówmy się, przecież teraz my tutaj mówimy o edytorach i o tym, jak bardzo są, że tak powiem, spoko, a umówmy się, teraz najbardziej popularny gatunek gier, czy jednym z najbardziej popularnych gatunków gier jest MOBA, która wywodzi się z tak naprawdę moda do Warcrafta trójki, który gdzieś tam był, podejrzewam, powstał,
przede
bo
wszystkim był
został
RTS-em.
Dodany edytor do Warcrafta
RTS-em
trójki.
Był przede wszystkim.
Co?
To najważniejsze.
Ale zobacz, ale poczekaj, bo to zobacz, że większość tych takich popularnych gier, czy Battle Royale, czy właśnie Counter-Strike, czy Team Fortress, który
to są mody.
Ewoluował w jakiś sposób w Overwatcha, tak, tego hero shootera, no to właśnie to wszystko były mody i to w ogóle, bo tutaj większość poza strategiem są gracze konsolowi i większość naszych słuchaczy też właśnie na konsolach grywa, ale wystarczy sobie wejść w warsztat Valve'a na Steamie i tam jest masa modów do wszystkich, znaczy do większości gier, nie, które są otwarte na modyfikacje i od całych kampanii w Skyrimie, które wnoszą nowe lokacje, nowe przedmioty i tak dalej, przez właśnie ostatnio chyba ku końcowi się chylący mod do Wiedźmina drugiego, który ma opisać kolejne tam opowiadanie, tak, Sapkowskiego i zwieńczyć historię Geralta, tak, więc ludzie masę robią kontentu i to nie tylko są jakieś tam skórki do postaci, czy jakieś nowe bronie, ale całe kampanie fabularne są tworzone do gier.
Battle Royale jako w ogóle, jako nie mod do jakiejś tam gry. Nie do końca...
Tak, to był mod do Army.
Tak mi się wydawało.
Najpierw, tak. A w ogóle, to my żeśmy właśnie to z Badelem bardzo ładnie opisali, że to był tam jakiś Metal Gear, tak?
Tak, Metal Gear Online bodajże z dwójka, chyba 2003 rok to był.
To była, to była jakaś pierwsza gra, która tam miała jakieś Battle Royale, ale w ogóle to się wszystko takie na szerszą skalę wzięło z Minecrafta i z trybu Igrzyska Śmierci.
Mhm. Dokładnie.
I to właśnie tam były serwery takie, wiesz, dedykowane tego typu rozgrywce, gdzie tam, wiesz, gracze lądowali w losowych miejscach na mapie i zbierali sprzęt i na końcu byli... ostatnia dziesiątka była teleportowana na arenę, w której się musiała wybić, nie? No to było takie dość mocno prymitywne, no bo to na silniku Minecrafta i właściwie bez żadnych modyfikacji, tylko to był czysty Minecraft z jakąś tam mapą zbudowaną, tak?
No ale od czegoś trzeba było zacząć, nie? Więc... Więc tak to wyglądało na początku. No wszystko wygląda topornie na początku, nie?
I potem gdzieś właśnie w międzyczasie ten mod do army tam powstawał. No to dobrze, bo żeśmy się bardzo rozgadali. Ja z mojej strony zapraszam do kolejnego odcinka, do odcinka numer 2, do wysłuchania właśnie na moim podcaście Push Start. No i chyba się żegnamy. Jeszcze może tak wspomnimy już na sam koniec, gdzie nas można słuchać, gdzie nas można odwiedzać i tak dalej, gdzie można na jakie Discordy wpadać, żeby z nami porozmawiać. No i ja od siebie powiem, że mnie na Twitterku znajdziecie pod małpką Waderio przez 2O, no i standardowo podcaścik Push Start, gdzie tam sobie lubicie słuchać, na YouTubie też jest, żeby nie było.
No mnie można znaleźć tak, jesteśmy w tej chwili na Drobin Live Podcast. To jest kanał, to jest w zasadzie podcast, który gdzieś tam razem z Kenetem i społecznością z kanału Gracz Watch, to jest kanał YouTube'owy, oczywiście tworzymy od kilku dobrych miesięcy właśnie poprzez tutaj podcasty, więc na Discordzie tego kanału YouTube'owego Gracz Watch, a oprócz tego na Twitterze Badyl, chyba 122 bodajże. No i oczywiście na moim własnym kanale YouTube'owym o nazwie Badyl. Także zapraszam Was bardzo serdecznie.
No dobra, to teraz ja. A mnie można spotkać na Twitterku ToyBlackHat, na PSN-ie ToyBlackHat oraz zapraszam wszystkich na nasz podcast naszej najlepszej społeczności, podcastu giereczkowego www.giereczkowo.pl/discord i tam jest zaproszenie na Discorda, na najbardziej rakowa społeczność, ale też najbardziej kochana w sieci. No i cóż, zapraszam, zaszczuwamy, zbieramy czaszki, wiecie, wszystko co najlepsze. No i zapraszam wszystkich do słuchania podcastu giereczkowego i tutaj tym razem podcast.giereczkowy.pl. Cóż więcej dodać?
No więc, moje drogie strategiczne świry, wiadomo, gdzie można mnie znaleźć, bo na YouTubie, na Twitchu, na Facebooku i jeszcze 15 innych linków mam, oczywiście, ale to wiadomo, na Twitterku to pod oczywiście nazwą Małpa Stratek Live, więcej tam jest, no i oczywiście w lokalnych pubach gastronomicznych w Trójmieście, zwłaszcza w Gdyni, to tam najlepiej mnie znaleźć, najprościej. Piątki w soboty, no i cóż. No oczywiście możecie wpadać, jeśli tak samo jak ja kochacie gry strategiczne, no ale nie tylko, no bo czasami trzeba sobie zrobić przerwę na coś innego, na przykład na Star Warsy.
No to dziękujemy, do usłyszenia, pa pa.
Pa pa.
Baju, baju.
Trzymajcie się.